Jarosław Szkulski, nasz gość, nauczyciel polskiego w 7 odcinku, jednym z pierwszych nauczyciel polskiego, ale również autor książek, wydaje nową swoją książkę w styczniu. Będziemy mieli kilka egzemplarzy dla Was już niedługo, natomiast teraz już zapowiadamy, że proszę zaczynać sobie ostrzyć na to zęby, bo znowu wejdziemy w świat jego szkoły.
Edukatki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Dzień dobry, Jacek Staniszewski z Warszawy i... No właśnie. I nikt więcej. Dzisiaj Marcin wyjechał. To jest taki dziwny odcinek, w którym ja będę zapowiadał i będę podsumowywał, natomiast Marcin przeprowadzi rozmowę. To jest nasz 78. odcinek. Tym razem gościem będzie Ewa Kępska, która opowie nam niesamowitą historię i pokaże swój sposób nauczania. Ja na razie niczego nie będę spoilerował i mówił, co się będzie działo dalej, ale proszę, 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 zostańcie z nami, bo jest naprawdę czego wysłuchać. Tę rozmowę, jak powiedziałem, będzie prowadził Marcin Zaród, którego z nami nie ma. I tak jakoś nam się w tym tygodniu ułożyło, że kiedy przyszedł czas rozmawiania z gościem, z Ewą, to nagle się okazało, że ja nie mogę, a dzisiaj się okazało, że Marcin musiał wyjechać, więc dzisiaj pracujemy zespołowo, ale oddzielnie. O, tak w ogóle kiedyś fajny temat, żeby podnieść, to znaczy jak wygląda praca w zespołach u nas. Pamiętam taką moją pracę z zespołem klasowym, kiedy podzieliłem moją klasę na zespoły, żeby pracowali. I proszę sobie wyobrazić, że moim pomysłem na zadanie było to, żeby w grupach, w parach tak naprawdę podzielili się swoimi refleksjami na to, jak rozumieją pewne zdanie, które wypowiadał jeden filozof. I indywidualizm jednej grupy doszedł do tego momentu, że podzielili sobie zdanie na dwie połowy i jedna osoba zajmowała się jedną połówką zdania, a druga postanowiła zająć się drugą połówką zdania, co oczywiście nie miało żadnego sensu i na szczęście jakoś to się mi udało wszystko wyłapać. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że cały czas wydaje mi się trudno nam się trochę wszystkim pracuje w grupach i zawsze, jeżeli ktoś ma jakieś dobre rady do tego, jak pracować w grupach, jak to zrobić, żeby to faktycznie miało ręce i nogi, to ja zawsze będę słuchał. Dziękujemy naszym nowym i starym patronom, Radkowi, Mariannie, Agnieszce, Barbarze, Alinie, Ewie, Joli, Ani i Anicie i Piotrowi i jeszcze kilku innym patronom anonimowym. Dziękujemy bardzo i kłaniamy się w pas. Pomagacie nam bardzo. Jak słyszycie, pewnie na razie po jakości nagrań, ale później jeszcze mamy jakieś plany co do tego, jak tych pieniędzy użyć. Na pewno będziemy się ze wszystkiego spowiadać. Nic, co nam wpłacacie, nie będzie wydane poza to, co robimy w EduGatkach. Zanim przejdziemy do wstępu, do rozmowy z Ewą Kępską, to chcę się jeszcze tylko przypomnieć, że jesteśmy przed ostatnią prostą, naprawdę, żeby wydać nasze 500 zł. Jestem ciekawy na to, na co wy wydaliście te pieniądze. Przyznam się szczerze, miałem ochotę zapytać o to Marcina. Marcina nie ma, może napiszę w komentarzu. Ja wydałem to na taki wizualizer, który pokazuje, co się dzieje u mnie na biurku. Czasami korzystam z map albo ze swojego bazgrania i nie zawsze do tego dobry jest tablet albo taka mapa na internecie. Więc po prostu chcę pokazać swoje ręce, jak to można na przykład taką mapę historyczną wykorzystać czy zinterpretować. Przechodzimy. Mogę sobie tyle mówić, ponieważ nie ma Marcina i nikt mi nie przerywa. Tata wyjechał, dzieci mogą poszaleć. Ewa Kępska jest dzisiaj naszym gościem, więc kilka słów o Ewie może. To nauczycielka w szkole podstawowej imieniem Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym. To jest niedaleko Zakopanego. Jedziemy dzisiaj naprawdę na południe. To jest najwyżej położona chyba szkoła nad poziomem morza, tak czytam tutaj w internecie. nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. No trochę tam Marcin Zewy wyciągnie, skąd ona tak naprawdę jest. Reżyser Teatru Dzieci i Młodzieży z dyplomem Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Ukończyła między innymi terapię przez sztukę przy Teatrze Ludowym w Krakowie, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz terapię zaburzeń. Mówię o tym wszystkim dlatego, że jestem zawsze pełen podziwu dla ludzi, którzy mają tyle pary i tyle chęci do tego, żeby tak się kształcić i wykorzystywać to później na co dzień. Posłuchajcie tego, co Marcin powiedział, Marcin wyciągnął od Ewy, zwłaszcza tej jednej historii o bezdomnych. Posłuchajcie, proszę, bo ona naprawdę robi wrażenie. Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, co Ewa zrobiła, to posłuchajcie. Natomiast ja powiem, że to nie wszystko. Pewna część rozmowy będzie opublikowana również na naszym po portalu patronite'owym, tam kilka innych części. A teraz zapraszam już do rozmowy z Ewą Kępską. Rozmowę prowadzi pan Marcin Zaród.
Gdzie jesteś teraz, na jakim etapie swojej drogi nauczycielskiej i w jaki sposób tam doszło?
Uczę w Szkole Podstawowej imienia Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczanowie Górnym, to jest na Podhalu. To jest najwyżej położona szkoła w Polsce. To jest gmina Białodunajec. I uczę edukacji wczesnoszkolnej. Mam też terapię pedagogiczną. No i w cudzysłowie takie wczesne wspomaganie, nieoficjalne. Ponieważ no, ciężko dostać, powiem kolokwialnie, papiery na wczesne wspomaganie, a są dzieciaki, które potrzebują u nas takiej pomocy. I ja widzę sens, i rodzice widzą sens tego wsparcia. No i prowadzę te zajęcia z dzieciakami po lekcjach w czasie wolnym.
Okej, okay. No właśnie i w takim razie, jak się znalazłaś tam?
No znalazłam się, no jak to w życiu, przypadkiem. Jeździłam na kolonie jako studentka tutaj w góry. Właśnie w to miejsce, w którym uczę, między innymi w to miejsce, w którym uczę, jak przyjeżdżałam tutaj, to zawsze sobie mówiłam, wow, jak fajnie byłoby tu mieszkać, ale od momentu, od myślenia do realizacji, no to jest jeszcze długi proces i długa droga. I stało się tak, że pewnego dnia przestałam jeździć na kolonie i zaczęłam przyjaźnić się z rodziną, czyli z rodziną górali, a tak naprawdę z dyrektorem szkoły, jego żoną, i zaczęłam przyjeżdżać tutaj prywatnie na narty. I w pewnym momencie zadzwonili do mnie i powiedzieli, słuchaj, przyjeżdżaj, bo zwolnił się etat, potrzebujemy cię. To był sierpień. Porozmawiałam z rodziną za i przeciw. No i wybrałam się na próbę. Dałam sobie rok czasu, jeżeli mi się nie spodoba, to stwierdziłam, że wrócę, bo mam gdzie wrócić.
No to wróćmy właśnie teraz do tej twojej standardowej klasy, która no w marcu musiała się przenieść na edukację zdalną. Jak wyglądały twoje lekcje do marca tego roku?
To znaczy tak, nie da się, co powiedziałeś przed chwilką, te 18 godzin, ja nie wyobrażam sobie uczyć 18 godzin, ponieważ dla mnie edukacja równa się relacja. Jeżeli nie ma relacji, to nie ma edukacji. To nie da się tego rozdzielić. To są po prostu, to jest monolit. Nie wyobrażam sobie inaczej. I nie wyobrażam sobie też tej relacji budowania tylko z uczniami, ale także z rodzicami. Ponieważ jeżeli ja w rodzicu mam sojusznika, ja oczywiście jestem realistką i nie jest tak, że wszystkich pociągnę, tak? I wszyscy powiedzą, że Kępska to jest wow i wszystko, co robi, to jest super. Nie, bo nie wszystko robię super. Też popełniam błędy. Ale to do marca to moja edukacja wyglądała tak, że to nie było 18 godzin, bo tak jak mówię, się nie da. To były zajęcia dodatkowe z moimi uczniami. To były zajęcia dodatkowe, żeby rozwijać jakieś takie znaczy nie jakieś takie, tylko żeby rozwijać kompetencje kluczowe przede wszystkim. A w ciągu 18 godzin no nie da się tego zrobić, mając jeszcze z tyłu głowy podstawę programową i bla, 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 inne rzeczy. A poza tym to są dodatkowe spotkania z rodzicami, z dzieciakami, czyli nienawidzę sztampowych imprez. I uważam, że cokolwiek zrobię i żeby tego dzieciaka przyciągnąć i żeby mój uczeń polubił szkołę, pokochał szkołę, to no tutaj jest moja wielka rola w tym i rodzica. I jeżeli ja go przyciągnę jakoś, niesztampowo, no to wiem, że już mam połowę sukcesu w kieszeni. Czyli to są dodatkowe godziny spędzone razem z rodzicami. Moje spotkania z rodzicami wyglądają tak, że po 3 godzinach rodzice wychodzą, siedzimy przy kawie, rozmawiamy i to nie są rozmowy, a pani dziecko to i tamto, tylko po prostu rozmawiamy o wszystkim, o zepsutym samochodzie, o upieczonym cieście, o wszystkim, ponieważ no nie da się tego rozdzielić, to jest po prostu życie i chcąc zbudować relacje, to sam wiesz, że właśnie w ten sposób się je zbuduje, takim normalnym, codziennym życiem. To są moje spania w szkole też z dzieciakami i na początku się strasznie spinałam. Moje pierwsze takie właśnie nasze wspólne takie spędzone noce to było, no stawałam na uszach, bo muszę tutaj co do minuty im zorganizować jakiś czas, że tutaj musi być taka zabawa, potem zrobię tutaj takie zajęcia, tutaj pójdziemy na pole na chwilę, pobawię się. Nie, ja po pierwszej takiej nocy spasowałam, ponieważ stwierdziłam, że te dzieciaki potrzebują po prostu posiedzieć i pogadać.
W swojej najnowszej książce Jarek Szulski, nie ukrywam i nie wiem, czy zdradzę, czy nie zdradzę, ale...
A już czytałeś? Ja jeszcze nie spojrzałam.
Zerknąłem i zobaczyłem twoje imię tam wśród osób, którym Jarek dziękuję za pomoc przy realizacji tej książki. Czy mogłabyś zdradzić nam tajemnicę, na czym polegała ta pomoc? I ja tylko powiem naszym słuchaczom, że Jarek Szulski to jest między innymi autor książek SOR i Zdarza się i był gościem Edugadek w pierwszym sezonie. No więc jak to było z tym Jarkiem Szulskim? Skąd wy się w ogóle znacie?
Ale ja nie wiem, czemu pomogłam, o czym on mówi naprawdę.
No może chodziło o inspirację, tak? Czy, no nie wiem, no to powiedz właśnie, jak to było.
To znaczy, poznaliśmy się tak naprawdę w pałacu w Warszawie młodzieży podczas salonu Perspektyw. Był ze swoimi uczniami i zapoznała nas wspólna znajoma, która jest bliska memu sercu, Magda Rulska. Po pewnym czasie napisał do mnie, czy mógłby ze swoimi dzieciakami przyjechać i spać u nas w szkole. Powiedziałam, że jasne, nie ma problemu, zapraszam serdecznie. Był 2 razy, ale vice versa, ja byłam też u niego, być może 2 i 3 razy, gdzie ugościł nas bardzo, bardzo, za co serdecznie mu dziękuję.
I z uczniami byłaś?
Tak, tak, oczywiście i z rodzicami.
O.
Byłam też z absolwentami moimi, ponieważ na 10-lecie kółka teatralnego przygotowałam taki 3 w jednym. Występowali rodzice i nauczyciele, występowali absolwenci i występowali aktorzy aktualnego kółka. I zapytałam absolwentów, na co chcieliby przeznaczyć pieniądze. A ja mówię, dobra, niech pani da dzieciaczkom te pieniądze. I mówię, słuchajcie, a co byście powiedzieli, byśmy pojechali sobie na weekend gdzieś? No pewnie. No i tak się zaczęło, pojechaliśmy. Ja nie byłam organizatorem tak naprawdę, znaczy tylko poprosiłam Jarka i naprawdę odzew był natychmiastowy. Natomiast organizatorem byli uczniowie. Oni zarządzali kasą, oni odpowiadali za program, oni kupowali bilety wstępu, oni kupowali jedzenie. Więc ja byłam tylko uczestnikiem. Cudowny czas.
A propos tego spania na podłodze, bo ja mam wrażenie, że to jest tak, że wy wcale nie musicie nigdzie wyjeżdżać, żeby robić niezwykłe rzeczy. I a propos spania na podłodze, nie wiem, czy kojarzysz, o co chcecie teraz zapytać, o projekt, w którym twoi uczniowie zamienili się w bezdomnych.
A, no to było na kartonach.
Jak to było? Co to się działo? Dlaczego? Jak to kto wpadł na ten pomysł?
To znaczy, pomysły tak naprawdę przychodzą wtedy, kiedy o nich się nie myśli. Ja mam takie wrażenie, że większość moich pomysłów przynajmniej albo przychodzi wtedy, kiedy o nich nie myślę i nie wiem czemu, ale większość pomysłów u mnie pojawia się na basenie podczas wysiłku fizycznego, bo należę do szkółki pływackiej.
To tak jak ja z jazdą na rowerze, okej.
O właśnie, no to coś w tym jest. I nieraz moja koleżanka mówi, w szkole coś potrzeba, jakaś impreza się szykuje, mówi, słuchaj, kiedy idziesz na basen? Mówię, ale czemu? No we wtorki, czwartki mam trening. No nie, bo wiesz, bo taka jest sprawa do zrobienia, jakbyś coś pomyślała, nie? Mówię, aha. I właśnie to tak wygląda. I nie wiem, kiedy wpadłam na pomysł, że chcę zrobić projekt Ludzie Bezdomni. I tutaj inspiracją właśnie był Jarek Szulski. Właśnie. Za co jemu serdecznie dziękuję i w tym projekcie też mu dziękowałam, bo powstał filmik, nie wiem czy widziałaś ten filmik, bo kiedyś go udostępniałam. Pomyślałam sobie, że te dzieciaki nasze mają naprawdę jak u Pana Boga za piecem, a na Krupówkach, no nie tylko na Krupówkach, ale wszędzie tacy ludzie są. Miałam taki okres w swoim życiu chwilę wcześniej, dosłownie chwilę wcześniej, że no moja mama bardzo ciężko zachorowała i przez pół roku jeździłam co tydzień, pokonywałam 550 kilometrów z 4 przesiadkami, nocną komunikacją, żeby do mamy na weekend dotrzeć. I obserwowałam bezdomnych. Słuchaj, to książkę by napisał o tych ludziach, naprawdę. I pomyślałam sobie, że naprawdę mamy tak jak u Pana Boga za piecem, dzieciaki mają, niekiedy nie potrafią docenić. I stwierdziłam, że chciałabym im pokazać ten drugi świat i uświadomić ich, jak ludzie żyją, jak oni żyją i też, żeby no, docenić w większym stopniu to, co się ma. I te moje cele, które takie były, mogę powiedzieć, ukryte troszkę, rzeczywiście zrealizowałam, bo oni sami powiedzieli potem, zaraz po zakończeniu projektu, że w większym stopniu doceniają to, co mają. Nawet jeden chłopak, Mariusz, powiedział, że nigdy nie lubił zupy ogórkowej, a teraz już nie będzie grymasił. I postanowiłam, że zabiorę ich na 3 dni na ulicy Zakopanego, żeby sprawdzić, jak to jest, kiedy się nie ma pieniędzy, kiedy się nie ma nic, a trzeba przeżyć. I tutaj wysłałam do różnych hoteli zapytanie, ponieważ chciałam im pokazać takie dwa światy, ten świat takich właśnie skrajności w skrajność, ten świat biedy, tej bezdomności i świat bogactwa w cudzysłowie. I napisałam do różnych hoteli, opisałam ten projekt i nie wiem, czy tutaj mogę powiedzieć nazwę.
Oczywiście.
Tak, zgłosiła się pani, napisała mi maila, bo to tylko był kontakt mailowy, ja tej pani w życiu na oczy nie widziałam. Napisała pani z hotelu Belvedere, to jest hotel 5-gwiazdkowy, przy dolinie wejściu do Doliny Strążyskiej, Dolinie Białego. I napisała, że oczywiście, bo nie bardzo chętnie. Wybrałam 4 dzieciaków, jeden chłopak zrezygnował, powiedział, że nie. Ale oni wiedzieli tylko o tej części właśnie tej pierwszej, czyli że będziemy na tych ulicach chodzić po prostu po ulicach Zakopanego. Drugi dzień, bo to był piątek, drugi dzień, początek wakacji, żeby było ciepło i drugi dzień zaplanowałam wyjście w góry. Mieliśmy zostać do poniedziałku i to dzieciaki wiedziały. Rodzice nic więcej nie wiedzieli. Poprosiłam rodziców, żeby przywożąc dzieciaki, żeby mi zaufali przede wszystkim i czy mogę im w ostatniej chwili powiedzieć już wszystko, czyli tak naprawdę o tym świecie, że przenosimy się do tego hotelu Belvedere na 24 godziny. I rzeczywiście dzieciaki przyjechały. Ja zapakowałam koce. Wcześniej spotkaliśmy się też z bezdomnymi w kawiarni. Z jednej kawiarni nas wyrzucono, niestety, a w drugiej przyjęto nas bardzo, bardzo mile. I tam z nimi rozmawialiśmy, jak mija im dzień. Od nich się dowiedzieliśmy, co robią w ciągu dnia. Gdyby nie oni, nie wiedziałabym, że jest mydło na cmentarzu i ono mi uratowało życie i woda. Potem mieliśmy spotkanie takie jeszcze wewnątrz swoje w grupie z dzieciakami, bo to była 3 dzieci tak naprawdę. Dlaczego ja nie chciałam więcej? Ponieważ chciałam im zapewnić bezpieczeństwo, a uznałam, że w większej grupie nie zapewnię im tego bezpieczeństwa, będąc sama. I tak rzeczywiście było. Spotkaliśmy się też i oni przez tydzień analizowali i zapisywali, ile tygodniowo wydają w swoich domostwach na różne rzeczy. Porównywaliśmy potem z tym, co ci ludzie bezdomni mówili. Oni nam opowiadali dokładnie, co jedzą, gdzie chodzą, jak ludzie ich przyjmują. Też było dla nas właśnie takim szokiem to, że nas właśnie z tej kawiarni wyrzucono. To było takie naprawdę drastyczne dla dzieciaków i dla mnie też, dla młodzieży, przepraszam. Bo to byli gimnazjaliści. I to byli gimnazjaliści z mojej klasy byłej. Jedna dziewczyna nie, ale chodziła do kółka teatralnego. Zresztą mała społeczność, wszyscy się znają. No i rzeczywiście jak rodzice przyjechali z uczniami w piątek, to ja poprosiłam rodziców na osobności i przedstawiłam im ten świat właśnie belwederski, pięciogwiazdkowy, jak to ma wyglądać, prosząc ich, oczywiście zgody na piśmie odnośnie projektu, wszystko dokładnie opisane, rodzice mi to podpisali i oprócz tego poprosiłam rodziców, żeby im spakowali do torby różne rzeczy, czyli do hotelu strój kąpielowy, no i rzeczy na przebranie, czyste ręcznik, no i tego typu rzeczy. No piątek był straszny, ponieważ tak jak uczniowie powiedzieli, nuda zabija. I rzeczywiście ta nuda nas zabijała. Zdziwiło nas, bo przez chwilę siedzieliśmy na ulicy z kapeluszem tak zwane i nikt nam nie wrzucił pieniędzy, oprócz osoby bezdomnej, która podeszła do nas i miała też w kapeluszu. Wyciągnął, słuchaj, ten pan pieniądze, popatrzył na mnie, ja nie zapomnę tego widoku do końca życia, i połowę wrzucił nam do naszego kapelusza. No, było ciężko, ponieważ, bo to był też taki czas, gdzie ja chciałam sprawdzić, jak my funkcjonujemy w takich sytuacjach, jak dzieciaki funkcjonują, jak my siebie też nawzajem postrzegamy i czy dajemy radę. No i powiem, że w niedzielę żyłka pękła, mi też, już nie wytrzymałam. I generalnie my nie byliśmy głodni, tylko tak jak uczniowie powiedzieli, oni byli spragnieni. I większość czasu na halę gąsienicową, bo wtedy poszliśmy, zajęło im mówienie i rozmawianie ze sobą o jedzeniu. Co bym zjadł i co lubię najbardziej. I rzeczywiście tak było, bo ja się złapałam na tym samym. Ale był to fajny czas, kiedy po prostu oni rozmawiali ze sobą. To było fajne. Ale zmęczeni byli potwornie, bo upał był potworny. Ja obiecałam dzieciakom, że pójdziemy już do domu, bo oni powiedzieli, że mają dosyć. Nie wiedząc o hotelu, to była niedziela. Ja mówię, okej, ale musimy się z tym moim kolegą, który dał nam ten garaż ze Zbyszkiem, musimy się spotkać, ja mówię, słuchajcie, bo ja muszę dać mu klucze. A to było to przejście, gdzie chcąc, nie chcąc, musieliśmy przejść koło hotelu Belweder. I oni się śmieli cały czas, śmiali, że ten nasz garaż to był hotel czterogwiazdkowy. No i przechodząc koło tego, mimochodem tak koło hotelu Belweder, ja się zatrzymałam i mówię, słuchajcie, mówiliście, żartowaliście, że spaliśmy w hotelu. No tak, zobaczcie, tu jest hotel pięciogwiazdkowy. O, no fajne. Ja mówię, słuchajcie, no to zapraszam was teraz na 24 godziny. A oni, ale że jak? Ale pani sobie jaja robi. Ja mówię, nie. I wyszliśmy do tego hotelu i oni nadal myśleli, że my wejdziemy, obejrzymy ten hotel i wyjdziemy. Oni dopiero uwierzyli, znaczy oni, to z ich relacji, bo oni potem to mi opowiadali, że jak podeszłam do recepcji, powiedziałam dziękuję, dzień dobry, mam zarezerwowane tutaj dwa pokoje na takie, na takie nazwisko. I ona, a zdaje mi się, że tutaj są bagaże dla was. I oni, ale jak, to nasze, to są moje rzeczy. No i wtedy opowiedziałam mi tą resztę historii. No to jak weszliśmy do pokoju, ja mam to też nagrane, bo to jest na filmiku, to jest nieprawdopodobne, jak oni się cieszyli, po prostu jak małe dzieci, naprawdę, cieszyli się, że zobaczyli łazienkę.
No wow, ci muszę powiedzieć.
Tak, tylko wiesz, ja uważam, że przez takie rzeczy, to znaczy to nie chodzi, żeby to było wow, żeby to nie było takie codzienne, albo może, żeby to było właśnie codzienne, czasem zwykłe, a czasem wow, bo dzieciaki na to zwykłe też czekają. To jest właśnie, jak ja opowiadałam o tych spaniu i o tych kartonach.
Tak.
Dzieciaki najfajniej, no wystarczy w domu popatrzeć, w rodzinie. No czym się dzieciaki, jak dostaną zabawkę, którą reklamuje się w telewizji, to oni się pobawią nią chwilkę i rzucą w kąt. A karton jest po prostu uniwersalny. To jest właśnie to, co mówiłam o tym Janie Dormanie, żeby pokazać dzieciakom na nowo odkryć rzeczy niezwykłych. Ale czasem to wow też jest potrzebne. Więc jeżeli na przykład, nie wiem, robię z rodzicami Dzień Matki i rzucam hasło Indiański Dzień, to naprawdę przychodzą wszyscy przebrani za Indian, całe rodziny. Tatusiowie, mamusie i rodzeństwo. I to jest fajne, bo oni chcą się bawić, oni chcą Jeżeli robimy podchody, to oni chcą te podchody, bo to, co my mieliśmy z dzieciństwa, tak naprawdę my to dzieciakom odbieramy. A to było fajne.
Okej, a jeszcze pytanie, już tak wracając do edukatkowo znowu i podsumowujące też pytanie, ale no takie długie chyba, ale zobaczymy. Co wynika z porównania, czy dla ciebie czujesz jakąś różnicę między lekcjami, które były, kiedy szkoły zamknięto w marcu, a kiedy przeszliśmy na zdalne nauczanie teraz w październiku?
Ja różnica, tak? Mhm. Znaczy, jest troszkę ciężko powiedzieć, ponieważ, znaczy ciężko, nie ciężko, ponieważ w tamtym roku miałam oddział przedszkolny. Mhm. I to były, te nasze spotkania, to były na zasadzie bardziej takich, bym powiedziała, znaczy nie chcę nazywać to tak edukacyjnie typowo, że to była godzina wychowawcza, ale to były takie rozmowy.
Mhm. Bycie
gdzie
razem.
Ja się z nimi, słucham?
Bycie razem.
Tak, tak. Ja się z nimi spotykałam i dzieciaki tego chciały. My się spotykaliśmy, my rozmawialiśmy. Często, żeby ośmielić dzieciaków, wprowadzałam pacynkę, bo one uwielbiały pacynki. Także w okresie szkolnym były tak, że one mnie już nie widziały i ze mną nie rozmawiały, tylko z pacynką, która była na mojej dłoni. I też ona z nami uczestniczyła, ale robiłam z nimi po prostu spotkania, że na przykład, nie wiem, oglądaliśmy zdjęcia ich z dzieciństwa, albo jesteś kamieniem, wybierz jakiś kamień, który ciebie charakteryzuje. Co jest nim? Jest chropowatość, jest gładki z jednej strony. Jaki ty jesteś?
Ale ja widzę, że ty czerpiesz z tych rzeczy teatralnych, bo przecież ta pacynka i teraz to, że jesteś kamieniem, to też są jakieś ćwiczenia aktorskie z tego, co kojarzę.
Tak. Znaczy na ile się da, to przenoszę na zajęcia. I to były takie spotkania. Natomiast te spotkania, które teraz mam, to są takie, no bym powiedziała, no w systemie lekcyjnym, a nie lekcyjnym, bo sobie regulujemy czas i realizujemy tę podstawę programową. Ja mam pierwszaki, więc prowadzą im czytanie też metodą symultaniczno-sekwencyjną, czyli tak zwaną sylabową, a nie do końca sylabową, bo ja jestem uczulona, jak słyszę sylabowa, bo różnie ona jest pojmowana, więc trzymam się wersji symultaniczno-sekwencyjna, metoda krakowska i to też robimy, ale też im daję czas, właśnie pisałam dzisiaj to dziewczyną, że też robię tak, mówię, ok, spotykamy się za 10 minut, jak duża wskazówka będzie na 10, i ja wyłączam kamerę, ale słyszę, że oni, i głośnik, i słyszę, że oni już wchodzą na to spotkanie, są. Znaczy, bo my się nie wyłączamy generalnie, tylko odchodzimy. I słyszę, że oni sobie rozmawiają, widzę jakieś lalki się pojawiają. I ja nie wchodzę, chociaż już jest po czasie, bo chcę, żeby oni sobie jeszcze pogadali chwilę. Potem przechodzimy do lekcji, takich, bym powiedziała, no stricte tych edukacyjnych rzeczy, realizacji podstawy programowej. Ale no to nie da się przełożyć tego jeden na jeden, tego, co bym chciała zrobić w szkole z nimi, czyli wyjść poza teren klasowy, czyli poza teren sali, albo żeby wyszli właśnie z siedzenia w ławce, bo też nie mam tak, że mam ustawione, znaczy mam dzieciaków, dzieciaki siedzą razem. I
co to znaczy razem?
Razem to znaczy, że mam dwie ławki podwójne złączone, i siedzą naprzeciw siebie, czyli cztery osoby przy jednym stoliku.
Okay.
I pomysłem Ewy Gardyzy-Przybysz co tydzień losujemy numery stolików, gdzie siedzimy, na którym miejscu, żeby oni się nauczyli ze sobą współpracy. I na początku tak mówię, kurde, co tydzień to zrobi mi się taki bałagan, chaos. Nie, oni się do tego przyzwyczaili bardzo i im to absolutnie nie przeszkadza, a dla mnie jest naprawdę super, bo ja widzę, wiesz, jest tak, że są, no nie czarujmy się, no świat dzieci jest okrutny i dzieciaki jak coś widzą albo ktoś wystarczy, że jest po prostu, przyjdzie nawet brudny, to mu powiedzą, tobie śmierdzi z buzi. No niestety, dzieci są szczere do bólu czasem. I są takie dzieciaki, których po prostu ktoś, no próbuje wykluczyć. Wiadomo, że musisz mieć to pod kontrolą. I to, że one się losują co tydzień i siedzą przy innych stolikach, to też jest taki element, że uczą się współpracować z wszystkim, nie? Nie z wybraną grupą, tylko no, siedzę koło tej osoby, tak los chciał i muszę się z tym zmierzyć, nie? Nie zawsze chcę, bo chciałbym dzisiaj posiedzieć z kimś innym, ale no tak zostało wylosowane.
I rozmowa się nagle przerwała. to było w ten sposób, że kiedy odsłuchiwałem tej rozmowy po raz pierwszy i zacząłem ją edytować, to no, w pewnym momencie Ewa z Marcinem stracili ze sobą kontakt i trochę się nawoływali, ale w końcu nigdy siebie już nie znaleźli, przynajmniej na tym nagraniu. Rozumiem, że to, co najważniejsze, zostało powiedziane, więc tak to zostawmy i cieszmy się, że tyle się nagrało. To jest opowieść o empatii, moim zdaniem. Ja jestem fanem tego, żeby kształcić tą cechę u ludzi, u uczniów, żeby pokazywać tę empatię wszędzie, gdzie jest to możliwe. Ta opowieść o trzech uczniach, którzy postanowili zobaczyć, jak to jest być bezdomnym, i potem ten finał w pięciogwiazdkowym hotelu na mnie zrobiła ogromne wrażenie, muszę powiedzieć. Jestem pod wrażeniem tego, że Ewie chciało się pokazać, jak to jest. Są takie przedmioty, myślę, że jest ich dużo tak naprawdę, gdzie tę empatię można pokazywać i można ją kształcić. Na przykład historia, mój przedmiot, w którym tak bardzo dużo zależy od tego, żeby spojrzeć na pewne wydarzenia albo na pewne zjawiska z nie swojego punktu widzenia, albo zobaczyć jakieś wydarzenie z punktu widzenia człowieka, który to konkretnie przeżywał i żył w tych konkretnych czasach. Empatia jest gdzieś zapisana pewnie w naszych celach, w naszych gdzieś tam z tyłu głowy, ale chyba cały czas rządzą nami treści, rozdziały, nazwy poszczególnych punktów podstawy programowej. Natomiast kształtowanie empatii, zarówno tak mocno, jak to zrobiła Ewa, czy tak trochę mniej, że się tak wyrażę, tradycyjnie na lekcji, moim zdaniem powinno być mocno podkreślane i mocno chwalone. No ale nie wiem, to chyba zależy od tego, jak bardzo empatyczny jest nauczyciel. Będziemy kończyć powoli, samotny tu jestem bez Marcina, więc nie będę się za bardzo rozgadywał. Oczywiście prosimy o wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawy, co zakupiliście za swoje 500. Co myślicie o empatii i jak ją kształtujecie, jeżeli ją kształtujecie? Podzielcie się tym odcinkiem wszędzie, gdzie można. Spróbujcie, bo niektórzy mi obiecali, że wejdą na iTunes i tam napiszą coś fajnego o nas w komentarzach i dadzą kilka gwiazdek. Dzisiaj tą grafiką, która ilustruje ten odcinek, jest 5 gwiazdek. Ci, którzy dobrze wysłuchali odcinka, wiedzą, że to nie ma nic wspólnego ze świętami, tylko z tym, o czym opowiada Ewa. To tyle w imieniu Marcina Zaroda z Tarnowa. Żegnam się z wami, Jacek Staniszewski. Słyszymy się za 2 tygodnie. Cześć i trzymajcie się i pamiętajcie, że trochę więcej i tego, jak nagrywamy, i trochę więcej od Ewy w naszym patronite'owym odcinku. Do usłyszenia. W imieniu swoim cześć, a w imieniu Marcina mówię wam pa, pa.